Myślę, że do nas dotarła ta prawda, że chrześcijaństwo wiąże się z osobą Jezusa z Nazaretu, z osobą tego, który też wzywa nas do pójścia za Nim. Wczoraj świętowaliśmy świętego Andrzeja i tam też w Ewangelii było słowo mówiące o powołaniu, pójdź za mną. To jest to, co gdzieś staje w tej prawdzie dotyczącej osoby Jezusa. On wzywał do pójścia za sobą, więc chciałbym w tych konferencjach jakoś zastanowić się i o tym mówić, co to znaczy, to pójście za Jezusem. Tutaj pojawia się to pojęcie bycia uczniem Jezusa, bycia tym, który wchodzi do tej szkoły mistrza i uczy się życia według tego, co Jezus mówi. I cała sprawa właśnie, jak to zrealizować, co to znaczy być tym uczniem Jezusa, na czym polega tutaj ta droga Jego edukacji. Więc jak już powiedziałem, te konferencje będą chciały przybliżyć właśnie tą rzeczywistość uczniostwa, to jak należy to rozumieć, to też bycie rzeczywiście chrześcijaninem, katolikiem. Bo myślę, że także tutaj jest jakiś wielki, powiem tak, galimatias różnych tutaj opinii, pomysłów. Temat dzisiejszej konferencji to jest powołany do uczniostwa. Gdybyśmy to sobie uświadomili, to zrozumieli, że właśnie Jezus, stając gdzieś na drodze naszego życia, wzywa nas do tego, byśmy się stali Jego uczniami. Tak było na początku i tak jest po dzień dzisiejszy. Chcę zacząć od stwierdzenia, które wypowiedział Dietrich Bonhoeffer, pastor męczennik nazizmu. Ja dość często się do niego odnoszę, ale on jest gdzieś dla mnie też bardzo ważny, bo mogłem jakby przez niego wiele rzeczy też osobiście zrozumieć. I tutaj też takie stwierdzenie jego. Jeśli Chrystus człowieka powołuje, to wzywa go, aby poszedł i umarł. W sumie to w jakiejś mierze przerażające stwierdzenie, oddaje jednak wyraźnie istotę radykalnego, bezkompromisowego naśladowania, ale naśladowania, którego oczekuje Jezus od tych, którzy decydują się na chrześcijaństwo. Na pewno są różne formy umierania. Nie każdy z chrześcijan w dosłownym znaczeniu jest wezwany do męczeństwa, lecz każdy wierzący w Chrystusa jest jednoznacznie wzywany, powoływany do wyraźnego, zdecydowanego uczniostwa, bez względu na osobistą cenę, jaką trzeba będzie za to zapłacić. Może są to dla nas szokujące stwierdzenia. Przyzwyczailiśmy się bowiem do innego rozumienia chrześcijaństwa, gdzie ma wystarczyć codzienny paciorek, niedzielna msza święta i jeszcze kilka dodatkowych czynności religijnych. Ale czy odpowiada to tym oczekiwaniom, które pozostawił Jezus w swojej Ewangelii? Czy myśmy już nie za bardzo uprościli tych wymogów, jakie Jezus postawił? Czasem powiedzieć, że niestety, ale tutaj zminimalizowano oczekiwania Jezusa właściwie do takiego największego minimum. Ale czy to minimum wystarczy, żeby być rzeczywiście chrześcijaninem, czyli tym, który idzie w kierunku zbawienia? I chcę powiedzieć, że ten minimalizm, jaki dzisiaj panuje, to gdzieś jest tutaj jakieś no wielkie też przekleństwo w tym, żebyśmy nie głosili właściwie Ewangelii. Żebyśmy nie stawiali tutaj tych radykalnych wymogów, jakie postawił Jezus. Tylko żebyśmy tak ciągle musieli tego Jezusa poprawiać, tak po naszemu, nie? Więc czy Jezus oczekuje od swoich naśladowców nie tylko jakiejś poprawnej religijności, czy może czegoś o wiele głębszego i poważniejszego? Chcielibyśmy więc przyjrzeć się temu, czego oczekuje Jezus od tych, którzy decydują się na chrześcijaństwo, czyli na życie religijne zgodne z Jego wolą. I czy nasz tradycyjny katolicyzm jest tą właściwą odpowiedzią na oczekiwanie Boga odnośnie naszego życia zgodnego z Jego wolą? Gdy Jezus rozpoczął powoływać mężczyzn i kobiety do naśladowania Go, nie stanowiło to czegoś nowego. Słowo, którego Ewangelia używa, aby określić to Jezusowe wezwanie do naśladowania, do bycia Jego uczniem, w języku greckim znaczy uczeń w jakimś zawodzie, student studiujący jakąś dyscyplinę lub uczeń jakiegoś nauczyciela. W okresie publicznej działalności Jezusa na terenie Palestyny to powyższe określenie było używane dla nazwania tych, którzy byli uczniami szkół faryzeuszy, którzy studiowali prawo mojżeszowe, którzy uczyli się tradycji żydowskiej. I ci uczniowie byli swojemu rabiemu całkowicie poddani. Nie mogli uczynić samodzielnie żadnego kroku w zgłębianiu, wyjaśnianiu Tory, czyli tego prawa Bożego, bez jednoznacznego kierownictwa swojego nauczyciela, bez jego prowadzenia, aż do momentu, gdy sami stali się rabbim, nauczycielem. Ale tutaj już widzimy ten bardzo istotny punkt. Pełne posłuszeństwo swemu nauczycielowi do momentu, gdy ten uczeń zdobył to pełne wykształcenie, gdzie mistrz był już świadomy, on się nauczył. Ale do tego momentu pełne posłuszeństwo. Posłuszeństwo i całkowite poddanie się nauczycielowi do chwili, gdy sam stał się nauczycielem. Trochę głębsze rozumienie, jeszcze bardziej głębsze rozumienie uczniostwa ma miejsce w grupie uczniów Jana Chrzciciela. Ci, którzy przyłączyli się do tego proroka, byli wierni Jemu w podążaniu za Nim. We wspólnym poszczeniu, we wspólnej modlitwie byli także przy Nim, gdy był w więzieniu, gdy był ścięty. Teraz tak, w tradycji faryzejskiej, w szkołach rabinackich uczeń miał być wierny nie tyle nauczycielowi, co jego nauce. W kręgach rabinackich uczeń sam osobiście wybierał swego nauczyciela, swego mistrza i dobrowolnie wstępował do jego szkoły. Natomiast u Jezusa inicjatywa wychodzi całkowicie od Niego. Szymon, Andrzej, Jan, Jakub, Lewi, Filip i pozostali apostołowie są osobiście przez Jezusa powołani. To nie oni wybrali Jezusa, ale Jezus sam osobiście ich wybrał. I w tym fakcie leży ta diametralna różnica między uczniem Jezusa a każdym innym. Także w przypadku bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa, inicjatywa do pójścia za Jezusem nie pochodzi od tego młodzieńca, tylko Jezus mówi do niego: pójdź za mną. On niestety odchodzi, nie słucha tego wezwania. Wielu przychodziło do Jezusa, będąc poruszonymi Jego nauką, Jego cudami. Też pytający się o możliwość pójścia za Nim, natomiast to nie oni wybierają, tylko Jezus wybiera. Nie wyście mnie wybrali, tylko ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i aby wasz owoc trwał. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Tak większość reaguje na to, co Jezus mówi i czego wymaga od tych, którzy są wezwani do naśladowania Go. Rozumując w tym kierunku, dochodzimy do następujących wniosków. Po pierwsze, jeśli widzimy siebie jako uczniów, którzy są osobiście wybrani i powołani przez Jezusa, wtedy nasza postawa, nasze zaangażowanie się zmienia. I nie jest tak, że robimy jakąkolwiek łaskę Panu Bogu, to Bóg w Jezusie daje mi największy swój dar. Powołanie na bycie uczniem Jezusa. Dar, który umożliwia wkroczenie na drogę, której finałem jest moje zbawienie. To Bóg czyni mi łaskę, dzięki której mogę być zbawiony. A to z kolei, jeżeli rzeczywiście to rozumiem, prowadzi mnie do pełnego zaangażowania, aby naśladować swego mistrza. Istnieje istotna różnica pomiędzy zawodnikiem, który startuje w jakichś zawodach, a widzem, który tym zawodom się przygląda. Ten, który startuje, jest o wiele inaczej nastawiony do tego sportowego wydarzenia niż ten, który jest widzem. Więc tutaj też trzeba spojrzeć na siebie. Kim jestem? Czy tym zawodnikiem? Czy chcę być tylko widzem? Jak w takim podstawowym jednak wymiarze ten kościół, katolicyzm, to jest właśnie bycie takim widzem. Nawet samo określenie wysłuchać mszy świętej. Większość idzie po to, żeby wysłuchać mszy świętej. Kto ma tutaj jakąś taką jasną i wyraźną świadomość, idę, aby uczestniczyć, być współtwórcą tego wydarzenia. Tak? Wysłuchałem mszy świętej. Stwierdzenie. No to więc kim jestem? Widzem czy zawodnikiem? Tak, istotne tutaj ważne pytanie, nie? Bo też i w tych takich bardziej szczegółowszych tutaj zaangażowaniach, nie? Czy jestem widzem, czy jestem zawodnikiem? Jest całkiem inne nastawienie, gdy mam jednoznaczną świadomość, że Jezus mnie dostrzegł w ogromnie innych ludzi i mnie osobiście powołał, że zostałem obdarowany niezwykłym darem Jego miłości. Jakże to jest różne od nastawienia, które wypływa z przekonania, że ja sam sobie tę drogę życiową wybrałem. Jeżeli uważam, że to moje powołanie jest moim wyborem, w takim przypadku ja umieszczam siebie w centrum. Może tego głośno nie mówię, ale uważam, że ja robię Bogu jakąś łaskę. Jeżeli mamy jednak świadomość, że to Jezus mnie dostrzegł i że to On mnie osobiście powołał, wtedy składam Jemu moje ciało jako ofiarę żywą, Bogu przyjemną, jako wyraz mojej rozumnej służby Bożej. To są słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Przeto oddani posługiwaniu, zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. Czy też inne stwierdzenie. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Tego typu stwierdzeń możemy o wiele więcej przywołać. Mówią one o jednym. Mianowicie, że jeżeli mamy świadomość, iż to miejsce, w którym jestem, jest wynikiem Bożego wezwania, że to jest suwerenna inicjatywa Boga, wtedy w pełni odnajduję siebie w tej Pawłowej zachęcie. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Po drugie, Jezus wzywa nas, powołuje nas do uczniostwa we wspólnocie. Powołuje nas bowiem, abyśmy nasze życie dzielili nie tylko z Nim, ale i z sobą nawzajem. Nie myśmy siebie wybrali i skierowali na tą drogę naszego powołania, ale to On, Jezus, nas powołał i przeznaczył nas na to, abyśmy szli i miłowali się wzajemnie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Tylko wtedy, gdy będziemy się wzajemnie miłowali, będziemy skuteczni w Jego służbie. I także nasza modlitwa będzie skuteczna. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. Uczniostwo w naśladowaniu Jezusa, w kroczeniu za Nim, nie jest proste. Musimy liczyć się z bólem, ze łzami, także z tym, że nasze plany, nasze ambicje będziemy musieli bardzo często zmieniać. Lecz nie jesteśmy do tego powołani, a żeby tylko samemu, opierając się tylko o własne siły, to wezwanie realizować. Oprócz mocy Ducha Świętego Bóg daje nam właśnie braci i siostry po to, abyśmy siebie nawzajem wspierali. I w sile i intensywności naszych wzajemnych relacji mamy znajdować to wsparcie, które umożliwi, że nie ulegniemy siłom ciemności, że nie ulegniemy pokusie i nasze życiowe zadanie, do którego Bóg nas powołał, spełnimy. To powołanie ze strony Jezusa, aby pójść za Nim, jest też powołaniem, aby iść z Nim razem. Żydowski rabin, grecki filozof oczekiwali, że ich uczniowie poświęcą się określonej nauce, określonej sprawie. Natomiast jak mówimy, Jezus oczekuje czegoś innego, mianowicie tego, że ten, który usłyszy to wezwanie, pójdź za mną, będzie go naśladował, będzie przy nim trwał, jemu z całego serca się poświęci. Gdy Jezus powoływał tych pierwszych swoich uczniów, dzielił się z nimi swoim życiem. W jednej z ostatnich rozmów z Szymonem Piotrem Jezus pytał go 3 razy, czy go miłuje. Gdy Budda umierał, jego uczniowie pytali się go, jak najlepiej mogą zachować pamięć o nim. Odpowiedział im, że nie jest tu konieczny żaden wysiłek, bo to, co się rzeczywiście liczy, to jego nauka, a nie jego osoba. U Jezusa jest całkowicie inaczej. Wszystko bowiem znajduje w nim swój centralny punkt. Być uczniem Jezusa znaczy znać go, miłować go, w niego wierzyć, jemu się całkowicie poświęcić. Uczeń żydowskiego rabina musiał się poddać jak sługa swemu mistrzowi aż do momentu ukończenia swojej edukacji, swojego wykształcenia, do momentu, gdy sam stawał się rabinem. Jezus natomiast powołuje człowieka do bycia jego uczniem na całe życie, do pełnego, bezwarunkowego posłuszeństwa na całe życie. My nigdy nie zakończymy naszej edukacji tu na ziemi. My nigdy nie staniemy się mistrzem, nauczycielem w okresie naszego ziemskiego życia. Naszym powołaniem jest być uczniem Jezusa do naszej śmierci. Søren Kierkegaard powiedział bardzo trafnie. Dlatego tak ciężko jest nam wierzyć, bo tak ciężko przychodzi nam być posłusznym. Nie ma prawdziwej wiary bez posłuszeństwa, a także prawdziwego uczniostwa. Tu znowuż chcę się odwołać do Dietricha Bonhoeffera, który powiedział, że postawił taki znak równości między wiarą i posłuszeństwem. Bo stwierdził, że nie ma wiary bez posłuszeństwa, nie ma posłuszeństwa bez wiary. Te dwa pięcie się wzajemnie przenikają. Jedno bez drugiego nie jest w stanie po prostu samodzielnie istnieć. W jednym z programów na stacji BBC, to już tam dość sporo wyczytałem, terrorystka Bernadette Evelyn mówiła: wcześniej dochodziliśmy do punktu, gdzie stwierdzaliśmy, tego nie jestem w stanie zrobić. Dziś dochodzimy do punktu, gdy mówimy, to muszę zrobić. Przywódca takiej ekstremistycznej grupy terrorystycznej z Ameryki Południowej stwierdzał, że zdecydowali się, aby zmniejszyć liczebność ich grupy o 2/3, by zyskać całkowicie zdecydowaną grupę zdolną do prowadzenia efektywnej działalności rewolucyjnej. Takie może skrajne obrazy, stwierdzenia, ale one też tutaj wiele mówią, nie? Gdzie jest jakaś istotna dynamika w pewnym życiu określoną rzeczywistością, określoną prawdą. Nasz współczesny świat potrzebuje zdecydowanych uczniów Chrystusa, by Jezusowa miłość mogła go przemieniać. Naglącą potrzebą jest to, aby wezwanie do bezwarunkowego posłuszeństwa zdominowało tą powszechnie obecną postawę u chrześcijan, która się wyraża w takim określeniu: tak, ale. My chcemy mieć to ostatnie słowo. gdy mówimy tak, albo gdy mówimy nie. Czyli tak, albo ale, czy też może nie, ale. Zawsze to jest ale, tam gdzie się pojawia. Ono mówi o tym, że ja chcę mieć to ostatnie słowo. Ja chcę na końcu, ja się chcę osobiście zdecydować. To jest taki wygodny kompromis. Tak dziś powszechnie królujący w sercach i umysłach wyznawców Jezusa. Ale on nie mówi prawdy o byciu uczniem Jezusa. Ten kompromis musi zostać zastąpiony zdecydowanym i pełnym posłuszeństwem. Bo jeśli Jezus nie jest absolutnym Panem naszego całego życia, to tym Panem nie jest w ogóle. Jezusowi nie wystarcza nasza zgoda na Jego wolę w 99%. Albo ma 100%, albo z tego układu się wycofuje. Nie da się być uczniem Jezusa połowicznie. Znalazłem następujące stwierdzenie. Tragedią współczesnej ewangelizacji jest to, że wzywa do wiary, natomiast mało mówi o posłuszeństwie. O Jezusie jest powiedziane, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A dalej jest to wyjaśnione tymi słowami. Przeto przychodząc na świat mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenie i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem, oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział, oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. I dalej mówi List do Hebrajczyków, na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To jest ta ofiara, której Bóg od nas wymaga. Oto idę, abym pełnił Twoją wolę na 100%. To jest ta ofiara, którą chrześcijanin powinien składać za swoim mistrzem, wszechmogącemu Bogu. I Bóg nie oczekuje innej, żadnej innej. Bo my ciągle myślimy jakieś różne ofiary, umartwienia, takie czy inne tutaj jeszcze działania religijne. O nic takiego nie chodzi. To wszystko ma służyć jednej rzeczy, żeby mnie wychować do pełnego posłuszeństwa. Bym powiedział, mógł powiedzieć za Jezusem, oto idę, abym pełnił Twoją wolę. Bym powiedział, mógł powiedzieć za Maryją, oto ja służebnicę, czy oto ja sługa Pański. Niech się dzieje w moim życiu tak, jak Ty, Boże, to zdecydowałeś. My też jako chrześcijanie, czyli uczniowie Jezusa, jesteśmy powołani, by iść tą samą drogą. Nie? Apostołowie zostali powołani przede wszystkim, aby być przy Jezusie, lecz także zostali wysłani, aby ogłaszać Królestwo Boże. I to w bardzo konkretny sposób. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Z chwilą, gdy Jezus powołał Szymona i Andrzeja, aby szli za Nim, równocześnie powiedział, że uczyni z nich rybaków ludzi. Jezus przyszedł, aby oddać swoje życie za wielu, a Jego uczniowie zostali powołani, aby to samo czynić. Nie zawsze jednak byli w stanie to zrozumieć. Jezus musiał często korygować swoich uczniów, bo ciągle na nowo nie rozumieli. Tu się pojawiają różne pokusy. Tą pierwszą to pycha. Chęć bycia ważniejszym, lepszym od innych. Wiele razy dyskutowali, kto z nich jest najważniejszy. Jan i Jakub nawet własną matkę wysłali, żeby ona załatwiła im to najważniejsze miejsce w Królestwie Jezusowym. Ten najważniejszy stołek. Odpowiedź Jezusa była jedna. Patrzcie na mnie i uczcie się ode mnie, że nie przyszedłem, aby mi służono, lecz żeby służyć aż po oddanie swego życia. A w ostatni wieczór, w wieczerniku, owinął się prześcieradłem i zaczął umywać nogi apostołom. Druga pokusa, taka bardzo istotna, to użalanie się nad sobą. Użalanie się nad sobą. Wówczas Piotr rzekł: oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za Tobą. On im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla Królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym życia wiecznego. Musimy być świadomi naszych słabości, naszego bólu wyrzeczenia. Lecz z chwilą, gdy wchodzimy w samo użalanie się, niszczymy Boże dzieło w nas i w innych. Sługa w Królestwie Jezusa nie stawia żadnych warunków dla swojej służby. Musi być w pełni bezinteresowny. Nie oczekuje żadnych przywilejów dla siebie, żadnych nobliwych pozycji, żadnego respektu dla siebie. Sługą nieużytecznym jestem. Wykonałem, co winienem był wykonać. To powinno być takie ciągle hasło, motto, które powinniśmy powtarzać. Sługa nieużyteczny jestem. Wykonałem to, co powinienem był wykonać. Może takie bardzo brutalne, trywialne stwierdzenie. To jest moim psim obowiązkiem. Zrobić to, co Jezus nakazuje. Przepraszam to słowo, ale ono oddaje bardzo istotnie tutaj tą jednoznaczność tego, co jest wymagane. Mam zrobić i zapomnieć, co zrobiłem. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Do takiej postawy jesteśmy wezwani. Jeżeli chcemy być oczywiście uczniem Jezusa, nie? Nie może być tak, że my siebie na miejscu Boga stawiamy. Że w centrum jest nie Boża, ale moja chwała. W praktyce życia chrześcijańskiego wygląda tak, że zostajemy zaspokojeni w swoich potrzebach, gdy damy się całkowicie pochłonąć służbie na rzecz Królestwa Bożego i służbie bliźniego. Tylko ci, którzy są gotowi utracić swoje życie, znajdą pełnię życia. Swoje szczęście już tu na ziemi i wieczności. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. 72 uczniów, gdy poszło za wezwaniem Jezusa, aby głosić Królestwo Boże i uzdrawiać chorych, powróciło pełnych radości ze względu na to wszystko, co mogli przeżyć. A więc musiało to być bardzo niesamowite, gdy czynili rzeczywiście w pełni Bożą wolę. Jeśli będziemy się głównie zajmować swoimi własnymi potrzebami, troszczyć się o to, też aby ta moja wspólnota zdobyła właściwy status, pozycję w aktualnym życiu społecznym, czy też ja w mojej wspólnocie, a nie będziemy przede wszystkim zatroskani o rozeznawanie woli Bożej, tego, gdzie nasz Pan chce nas wysłać, do czego nas powołuje tu i teraz, staniemy się dla Boga bezużyteczni. Kościół, czy też ta, czy inna wspólnota w Kościele, Czy też każdy z nas nie jest powołany po to, aby troszczyć się o siebie, lecz o Pana i o Jego wolę. Jest taka ciekawa książka Rolfa Martina, Co mówi Duch do Kościołów. Ja tam powiedział bardzo pięknie, że też jakby tłumacząc i szukając przyczyny kryzysu dziś Kościoła. I mówi tak, że oblubienica, czyli Kościół, tak bardzo się zapatrzył w siebie, że zapomniał w ogóle, że ta oblubienica zapomniała o swoim oblubieńcu. I wszystko, co robi, tylko pokazuje na siebie. Zobacz, co ja zrobiłam. Zobacz, jaka jestem wspaniała. A zasadą tej relacji oblubieńczej to jest to, że oblubienica pokazuje na oblubieńca, a wtedy oblubieniec będzie pokazał na oblubienicę. I tak jest też i w tym naszych tu sprawach, czy my wspólnota, Kościół, czy ja do wspólnoty. Jeżeli będę pokazywał na siebie, no to się zamknę w sobie i będzie po wszystkim. A jeżeli ja pokażę na wspólnotę, to ta wspólnota też pokaże na mnie. To jest ta jakby automatycznie, bo wspólnota jest gdzieś tam w całości prowadzona przez Ducha Świętego. I on zawsze później dostrzeże i doceni to twoje zaangażowanie, prędzej czy później. I pokaże na ciebie. To Bóg ciebie wywyższy, ale ty nie chciej sam czy sama tutaj wymyślać tego swego tutaj nobliwego stołeczka, bo to wtedy... I my też w tych różnych naszych rozmowach, nieraz tak się obruszamy na to, a na takie czy inne tutaj ktoś nie został dostrzeżony, niezauważony, jakie to jest złe, zostaw to. Może to jest taka rola i takie miejsce. Nie szukaj siebie i nie staraj się tego, żeby na te takie bardzo prymitywne ambicje u tego drugiego gdzieś tam wchodzić i je rozbudzać tym drugim. Bo w tym myśli się niszczy wszystko. Nie wiem, czy rozumiemy. To jest tak bardzo, 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 bardzo potrzebne. My mamy pokazać na wspólnotę. A kiedy Duch Święty będzie wiedział, że trzeba na ciebie pokazać, to ci przez wspólnotę wspólnotą pokaże na ciebie. Gdzieś tak to działa. To jest taka logika tutaj Bożego działania. Uczeń rabina, wstępując do jego szkoły, rezygnował ze swego standardu materialnego, aby móc studiować Torę, prawo mojżeszowe. Lecz wiedział, że po zakończeniu swojej edukacji i osiągnięciu pozycji nauczyciela ma prawo powrotu do pozostawionego standardu, a nawet będzie mógł go powiększyć przez swoją działalność. U Jezusa jest całkowicie inaczej. On sam pozostawił ziemskie zabezpieczenia, materialną wygodę. Lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby skłonić swoją głowę. Żył całkowicie zdany na opatrzność swego Ojca, na Jego miłość, na Jego troskę. Wzywając do pójścia za sobą, pozostawił swoim uczniom ten sam standard. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swojej strawy. Uczeń Jezusa, podobnie jak jego Pan, musi być gotowy opuścić swój dom, swoją rodzinę, swój zawód, wiele innych rzeczy ze względu na Królestwo Boże. A wtedy wszystko inne będzie dodane. W tym uczeń potrzebuje zdobywać zaufanie w opatrzność Bożą, na miarę swego Pana, a nie utwierdzać się w lęku właściwemu niewierzącym poganom. Uczeń Jezusa musi uczyć się widzieć swoje zabezpieczenie, swoje bezpieczeństwo nie w mamonie, lecz w troskliwym, czy też w jakichś układach ludzkich, lecz w troskliwym sercu Ojca Niebieskiego, który wie, czego nam potrzeba, wpierw my Go o to poprosimy. Gdy Jezus powoływał swoich uczniów, aby Go naśladowali, postawił przed nimi jako kierunek swoją drogę, a to jest droga krzyża. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Święty Paweł w liście do Filipian mówi te słowa. Wprowadzając swoje życie właśnie w ten kierunek, właśnie w ten kierunek tej drogi, Jezus, prowadzając swoich uczniów, mówi tak, jest powiedziane tak, odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Reakcja uczniów wypowiedziana przez Piotra jest jedna. Piotr posuwa się nawet do robienia wyrzutów Jezusowi. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I musiał Piotr usłyszeć odpowiedź tak bardzo ostrą. I myślę, że także i my musimy tą odpowiedź Jezusową wyraźnie usłyszeć. Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Już tam tak często o tym już mówiłem, o tym największym przekleństwie, jakie jest tutaj po prostu to, co kładzie, po prostu niszczy wszystko Boże, jeżeli gdzieś tam w pewnym momencie zaczynamy, będziemy się starali tak troszeczkę tutaj pomóc Bogu naszymi ludzkimi pomysłami. Jezus porównał tutaj Piotra do kusiciela, który kusił go na pustyni. I w przypadku, gdy uczniowie mieli jeszcze jakieś wątpliwości, że tu się da tak coś tam z tych naszych ludzkich pomysłów tak wtrącić i dołożyć do drogi Ewangelii, Jezus następującymi słowami pozbawia ich jakichkolwiek iluzji. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Życie naszego Pana zakończyło się pogardą, cierpieniem, bolesną śmiercią. Uczeń Jezusa nie powinien więc być zaskoczony, że jest wprowadzony na podobną drogę. Z pierwszego grona żaden z uczniów nie był uchroniony od prześladowań, które dla prawie wszystkich zakończyły się śmiercią męczeńską. Więzienia, chłosty, kamienowania, pomówienia i tym podobne. Tak wyglądało życie pierwszych świadków. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian daje listę tego, co go spotkało. W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach. Czytam troszkę dalej, pisze tak. Od Żydów pięciokrotnie byłem bity, po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. I tak trwa to po dziś dzień. Według badań wynika, że wiek XX miał więcej męczenników niż pozostałe wieki razem wzięte w historii Kościoła. A nasz XXI rozpoczyna się nie lepiej. Nie wiem, tu set chrześcijan ginie codziennie za wiarę na naszym globie. Nie naście, ale set osób. Nie wiem, czy 300, czy jakoś tak. W tej granicy gdzieś jest. Każdego dnia tylu ludzi dzisiaj oddaje swoje życie za wiarę w Jezusa.
Co
minutę trzech chrześcijan traci życie, tak. To nie powinno nas zaskakiwać. Jezus ostrzegał ciągle swoich uczniów o tym, co leży przed nimi. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ponadto uczniostwo w naśladowaniu Jezusa zawiera także cierpienie związane z duchową troską. Święty Paweł wielokrotnie daje o tym świadectwo w swoich pismach. W sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Czy też w Dziejach Apostolskich, gdy żegna się z chrześcijanami z Efezu. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. Więc to cierpienie troski o zbawienie drugiego, mego bliźniego, zbawienie swoich dzieci, najbliższych, nie? Też dzisiaj tak bardzo obecny. Ale też to jest nasze powołanie, żeby to cierpienie podnieść jako ten swój krzyż. I może tym krzyżem gdzieś dopełnimy tych braków, cierpień Chrystusowych, które sprawią, że to wielkie nasze pragnienie, wielka modlitwa o zbawienie naszych najbliższych osiągnie ten piękny finał w ich zbawieniu. Uczniostwo w naśladowaniu Jezusa to także ból bycia opuszczonym przez tych, którzy razem z nami stanęli na tej drodze. Doświadczamy rozczarowania, najprzeróżniejszych poranień, różnych zawodów. Stąd to słowo Jezusa o konieczności przebaczenia. I nie 7 razy na dzień, ale aż 77, czyli zawsze. Też wielkie cierpienie, wielki dla niektórych krzyż pański. To przebaczanie. Jeden więcej, drugi mniej musi przebaczać, ale powiem tak. No coś z tej wielkości Jezusa też i musi się w naszym życiu gdzieś tam uzewnętrznić. Każdy musi dać jakieś świadectwo na swój sposób temu życiu, które stara się naśladować. Jezus nigdy nie narzucał swojej miłości ludziom niechętnym, nikogo nie zmuszał, by ten poszedł za nim. Tak dzieje się po dzień dzisiejszy. Stąd odchodzimy od Niego, pozostawiamy także siebie nawzajem. Nienawidzimy się, zwalczamy się, mordujemy siebie. Bóg zesłał swego Syna, aby przyniósł spokój na naszą ziemię, ale my nie chcemy, aby On nad nami panował. Dlatego tak bardzo zabrudza oblicze naszej ziemi nieufność, zamieszanie, gorycz i wojnę. Tak jak wtedy nad Jeruzalem, tak dziś nad chrześcijanami, nad swoim mistycznym ciałem Jezus płacze. Bo czyż te rozdarcia, te rany, czy to wszystko, co tak bardzo połamało, pokrzywiło życie chrześcijan, nie jest dalej tym krzyżem, który Jezus musi nieść? I czy nie jest to też ten nasz krzyż, który musimy podjąć? Chcę przytoczyć świadectwo pewnego Czecha z okresu komunizmu. Był on więziony i torturowany. I później tak to jakby spuentował ten czas, to czego doświadczył. Powiedział te słowa. Musimy się modlić, mówił. I nie dlatego, żeby prześladowania ustały, lecz dlatego, byśmy byli ich warci i otwarci na te błogosławieństwa, których Bóg pragnie udzielić ze względu na nie. Jest taka kolejna rzecz. Do szkoły rabinackiej mógł być przyjęty tylko ten, kto był religijnie czysty, który był na tyle inteligentny, aby móc efektywnie studiować Torę w celu stania się samemu rabim. Jezus natomiast posłużył się innymi kryteriami, aby powołać uczniów. Byli tam dobrzy rzemieślnicy, jak na przykład Piotr i Jakub, bojownicy o wolność swego narodu, zeloci, na przykład Szymon, był też celnik Lewi, kolaborant, a także Judasz zdrajca. Krąg uczniów powołanych przez Jezusa stanowił taki swoisty mikrokosmos ówczesnego społeczeństwa żydowskiego. Z naszego ludzkiego punktu widzenia wybralibyśmy z pewnością na apostołów mężczyzn o wiele lepszych kwalifikacjach. Lecz Boże drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. W pełnym posłuszeństwie Ojcu Niebieskiemu Jezus powołuje właśnie tych, którzy Go później zawiedli, pozostawili samego, stchórzyli, rozczarowali. Pomimo to nigdy ani razu nie odmówił im swojej miłości. Umiłował ich do końca. I tą grupą swoich pierwszych uczniów, tak bardzo zróżnicowaną, pełną braków, dał Jezus wzorzec, taki muster na całą przyszłość Kościoła i wszystkich wspólnot, które w nim powstaną. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, aby to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. To, co powyżej zostało powiedziane, chcę ukazać koncepcję, jaką Jezus ustanowił, zaplanował dla tych, którzy zdecydują się, aby stać się Jego uczniami. Też nie inna koncepcja z naszej wspólnoty. Byśmy to wiele może lepszych wybrali. Ale Bóg gdzieś za serce każdego z nas i wie, że to są te najlepsze, najwłaściwsze. I może wracając do tego początku. Nie myśmy siebie wybrali, ale On nas wybrał. I myślę, że nawet ta cała struktura rzeczywistej wspólnoty, te wielkie braki, słabości, mówią, że to nie nasze dzieło i nie nasze powołanie. Nie wiem, czy rozumiemy. Ta nasza grupa tutaj, ona daje jasne świadectwo tego, że Bóg nas powołał. Bo gdybyśmy chcieli po ludzku coś stworzyć, to byśmy takiej wspólnoty tutaj nie zbywali. No tak to jest, no po prostu. Więc wiedz dokładnie i zobacz, tym to jest takie świadectwo, że jesteś powołany. Że Bóg rzeczywiście tutaj spojrzał na ciebie i powiedział do ciebie, pójdź za mną. Pomimo, że między Jezusem a apostołami zrodziły się szczególne więzi, nie możemy dziś negować dla nas tych ostrych wymagań, które Jezus pozostawił. Też postawił. One rozpoczęły obowiązywać od apostołów, ale na nich się nie skończyły. One są nadal ważne także dla nas. Wezwanie, aby być posłusznym, aby służyć, aby prowadzić prosty styl życia, aby cierpieć, może nawet pomęczeństwo. Co też nie jest takie znowuż dzisiaj niemożliwe, może bardziej możliwe niż nam się wydaje. Może jeszcze miesiące. Jak będzie Bóg wielce miłosierny, to może jeszcze jakiś rok, dwa, może parę lat jakiejś takiej stabilności, ale czy co później będzie? Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że idzie ku czemuś bardzo poważnemu. Takiemu poważnemu zmierzeniu się. To właściwie jest wojna nie o nic innego, tylko wojna o wiarę, o sprawę Jezusa Chrystusa. To jest wojna o prawdę o Jezusie, nie? Nie? Więc No, to, co Jezus postawił przed uczniami, to jest też dzisiaj jakoś tak bardzo wyraźnie postawione. I to być uczniem Jezusa to nie pytanie o nasze odczucia, o nasz osobisty wybór, ale pytanie o to, czego Jezus żąda. Nie należymy już do samych siebie. Nie należymy już do samych siebie. Zostaliśmy przez Niego wybrani, powołani, wykupieni Jego bezcenną krwią. Dlatego należymy do Niego, a także należymy do siebie nawzajem. I obojętne, czy to jest proste, czy też trudne, czy to jest piękne, miłe, czy też bardzo mocno boli i kosztuje tak bardzo wiele trudu. Pomimo, że cena, jakiej Jezus żąda od tych, którzy za Nim pójdą, jest wysoka, że to wiele kosztuje, ale przywileje nam zagwarantowane, przewidziana dla nas nagroda niewspółmiernie wyższa, nieporównywalna. A także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Aby mieć udział w wysłuchaniu tej tak głębokiej i cudownej modlitwy, co powiedzieć, warto jest ofiarować każdą cząstkę swojego życia. Po tym słowem chciałbym tą konferencję zakończyć. Proszę bardzo.